Aktualności dnia na antenie Radia Maria. Goręce serdecznie witamy. Naszym gościem profesor Mirosław Golon. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Panie profesorze, 27 stycznia, Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, święto uchwalone 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Przede wszystkim w takim celu upamiętnienia, ale też by odrzucić nieuznawanie Holokaustu jako wydarzenia historycznego. Pana profesora prosimy o przybliżenie nam niemieckiego nazizmu, jego skutków, jego ofiar, też kto był tu katem, kto był ofiarą, a kto jest bohaterem. I wiemy, że dziś te uroczystości to głównie w Auschwitz. Będziemy je transmitować między innymi na antenie telewizji Trwam o godzinie 16. Ale rodzi się pytanie, czy ten Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu to święto, które odbywa się i powinno się odbywać tylko i wyłącznie w Polsce?
Ono tak naprawdę odbywa się troszkę szerzej. Ja tak rzuciłem okiem rano na przegląd serwisów międzynarodowych, spojrzałem na BBC, spojrzałem na Deutsche Welle, na niemieckie stacje, spojrzałem na rosyjskie stacje i wszędzie tam od porannych serwisów, 7, 8, 9 rano, są informacje, komunikaty, ważne nawet wydarzenia. Chyba jedno z poważniejszych odbywa się na przykład w Bundestagu. Parlament Republiki Federalnej Niemiec rzeczywiście stara się dzisiaj bardzo mocno, urodzona w Szwabii, w zachodniej Bawarii, Niemka żydowskiego pochodzenia, była dzisiaj taką bohaterką, jak ocalała 41 rocznik, ocalała z Holokaustu, ocalała z zagłady, była bohaterką. Również w brytyjskich mediach, w rosyjskich dzisiaj zwracano uwagę bardzo mocno na dwa wydarzenia, bo ta data 27 stycznia pokrywa się też z datą zakończenia blokady, o bardzo okrutnej, z ogromnymi, przerażającymi skutkami, ogromną liczbą ofiar blokady Leningradu w 1944 roku, ale też 27 stycznia, a więc Rosjanie zarówno wspominali, rosyjskie media, o Auschwitz, jak i wspominali właśnie o tym wydarzeniu rok wcześniejszym. Ale tak naprawdę ta data 1945 roku, to przypomnijmy, to nie jest początek 2005 roku. Wtedy jest to decyzja międzynarodowa, bazująca na kilkudziesięciu latach też dużej polskiej aktywności, gdy w 90 roku powstała przy ministrze kultury międzynarodowa Rada Muzealna przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau i później już w latach 2000, gdy powstała ta Międzynarodowa Rada Oświęcimska, podnosząca i nadająca na większą skalę rangę upamiętnianiu ofiar wszystkich niemieckich, nazistowskich obozów zagłady i obozów koncentracyjnych. Tu przypomnijmy też taką ważną akcję sprzed prawie już dekady, akcję, którą skrótowo po angielsku możemy określić, i to jest adres strony internetowej True About Camps, i ta prawda o obozach z .eu jest właśnie dostępna w między innymi wersjach właśnie w językach konferencyjnych, jest dostępna na stronach internetowych, jest takim protestem sprzed ponad dekady przeciwko zakłamywaniu prawdy o tym, kto był zbrodniarzem. Bo oczywiście mamy w wypadku Auschwitz największe miejsce ujawnienia się konsekwencji nazizmu, ujawnienia się konsekwencji totalitarnej niemieckiej ideologii, tej, której no głównym twórcą, propagatorem i realizatorem był Adolf Hitler i NSDAP i rządząca w Niemczech partia, która w pełni władzy przejęła w 1933 roku i stworzyła takie państwo, obóz koncentracyjny, państwo z fabrykami śmierci. Auschwitz ma rangę tak wielką, bo nigdy w dziejach ludzkości nie powstała taka masa i taka skala zbrodni, jak się odbyła właśnie w Auschwitz. Ponad milion ofiar. Przerażające miejsce, to jest wręcz niewyobrażalne nawet z technicznego punktu widzenia, ale dzisiaj wiemy to na pewno. Nie ulega wątpliwości, że od roku 40, gdy pierwszy transport z Tarnowa, zdominowany przez ludność polską, tam nawet ponad 700 osób, było 21 polskich obywateli narodowości żydowskiej, z więzienia w Nowym Wiśniczu, z więzienia tarnowskiego, trafił do budowanego, organizowanego, właśnie rozpoczynającego swoją działalność obiektu w Auschwitz. Pierwszy transport to łącznie do roku 45, właśnie do tego ostatniego dnia funkcjonowania, gdy jeszcze kilkaset osób zginęło w tych ostatnich dniach stycznia, poniosło śmierć na pewno ponad milion więźniów. Szacuje się, że ta liczba minimalna to jest około 1 100 000, a może być ona o kilkaset tysięcy większa, tylko nie mamy tutaj pewności. Wiemy, że w tej grupie największą część pomordowanych stanowi stanowili no, obywatele, mieszkańcy Węgier. Przede wszystkim byli to, były to osoby narodowości żydowskiej. Drugą już mieszkańcy ziem polskich, przede wszystkim polscy Żydzi, ale też ogromna liczba, przerażająco ogromna liczba nieżydów, czyli około 70 do 75 tysięcy polskich chrześcijan, którzy zostali tam zamordowani. Z tego powodu dla Polski dwa obiekty, Auschwitz i Treblinka, o nich też pamiętajmy, na wschód od Warszawy położony obiekt niespełna 100 kilometrów, czyli dzisiaj od granic Warszawy to jest nawet mniej, znajduje się gigantyczny kolejny kompleks, prawdopodobnie z drugą liczebnością ofiar, być może nawet 900 tysięcy, 750 jest minimalną liczbą. W wypadku Treblinki mamy na pewno największe miejsce śmierci mieszkańców ziem polskich, obywateli polskich, przede wszystkim getto warszawskie, getto białostockie, getta całej centralnej Polski i mieszkańcy, ludność żydowska z tych terenów została do tej Treblinki wywieziona. Tam mamy taki ten przerażający cmentarz kamienny wokół pomnika memorialnego w postaci takiego wielkiego krematorium, gdzie na tych kamieniach takich okrutnie, tak ostro zakończonych mamy poszczególne miejscowości. Tam znajdziemy chociażby Włocławek, Lipno, Rypin, szereg miejscowości dobrze i z naszego regionu pobliskiego, ale no to jest miejsce, gdzie dzisiaj akurat również odbywało się ważne wydarzenie, przekazanie materiałów znalezionych podczas prac archeologicznych pod nadzorem prokuratury, przekazanie i wzbogacenia zbiorów muzealnych, ale to jest jednak wszystkim Dzień Oświęcimia, bo pamiętamy oczywiście i samego miasta, bo w tym dniu trwały tam walki, zajęto i teren obozu, też ponad 200 czerwonoarmistów w czasie tych walk. I już rok później zadbano o to, aby więźniów KL Auschwitz upamiętnić, aby zadbać o to, żeby pamięć o tak potwornej zbrodni nie zaginęła, bo kilkadziesiąt tysięcy więźniów polskich przeżyło, mieszkali oni po wojnie w Polsce, rozproszeni po świecie, jeszcze liczniejsi zaczęli się organizować i efektem ich organizacji, a też pewnej życzliwości władz, od razu dodajmy, że władze miały pewien cel propagandowy w tym, a więc pewną korzyść władze komunistyczne. W lipcu 1947 roku powstało po uruchomieniu w Lublinie na Majdanku pierwszego takiego muzeum obozowego, powstało drugie takie muzeum, znacznie zresztą większe od lubelskiego w lipcu 1947 roku i tak naprawdę od roku 1948 jednym z najważniejszych zadań muzealnych, poza oczywiście codzienną troską o wszystkie artefakty, o wszystkie obiekty, które pozostały, o pamiątki, o te nienieruchome, to co po więźniach zostało i oczywiście o pamięć o nich, o spisywanie danych, imion, to wszystko co widzimy dzisiaj na stronach Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, to takim ważnym zadaniem było też kultywowanie pamięci w tej formie uroczystej. Jednym z najważniejszych świąt dzisiaj doszło to 14 czerwca, nawiązujące do pierwszego transportu. Zresztą obchodzone w całej Polsce, a szczególnie w jej południowej części, Tarnów, Kraków, Rzeszów. To były te pierwsze transporty właśnie jeszcze z wiosny i początku lata 40 roku. Ale w samym Auschwitz tą rangą szczególną był dzień ostatni, bo pamiętajmy, że to jest na pewno dzień uwolnienia około 7 tysięcy więźniów. Tych ostatnich, tych, którzy ocaleli, którzy przeżyli. Ogromna większość pozostałych, o ile przeżyli, była już pędzona albo właśnie zginęła na trasie w marszach śmierci. My akurat tydzień temu wspominaliśmy Stutthofowski Marsz Śmierci, ten, który przez Pomorze, północną część naszego Pomorza Gdańskiego w stronę Lęborka maszerował, na Wejherowo od Mikoszewa, od Stutthofa samego przez Wyspę Sobieszewską, przez tereny na południe od miasta Gdańska. Takie marsze śmierci od 17 stycznia również były prowadzone z kompleksu obozów KL Auschwitz. Część do Wodzisławia, część tam dalej na zachód została przepędzona. Spora część więźniów została zamordowana czy zginęła, poniosła śmierć w trakcie. Ale 7 tysięcy ostatnich więźniów zostało rzeczywiście przez oddziały 60. Armii pierwszego Frontu Ukraińskiego uwolnione. To jest taka no, wielka chwała czerwonoarmistów, z którą się bardzo mocno do dzisiaj państwo rosyjskie, a dawniej państwo sowieckie chwaliło, do dzisiaj podkreślają, dlatego to jest takie wydarzenie oczywiście robione w sposób manipulatorski, bo w takim ujęciu propagandowym zarówno w czasach sowieckich, jak i niestety teraz w propagandzie Rosji Putina i samego prezydenta Federacji Rosyjskiej, Władimira Putina, wybrzmiewają te tony, że tutaj proszę bardzo, wyzwoliliśmy tych więźniów, wyzwoliliśmy Europę, wyzwoliliśmy wyzwoliliśmy Polskę, wyzwoliliśmy inne kraje. To jest nieprawda. Na pewno oni nas nie wyzwolili, bo wyzwolenie w takim definicyjnym znaczeniu oznacza przywrócenie statusu sprzed. Nie przywrócono nam suwerenności, nie przywrócono nam granic państwa. Rosja nam ukradła wschodnią połowę, ówczesna sowiecka, Rosja stalinowska nie przywróciła nam oczywiście suwerenności, tylko narzuciła nam tutaj terror, okrutną, nową komunistyczną władzę. Ale wracając do samego Auschwitz, no to przede wszystkim właśnie wspominamy te ofiary. Pamiętajmy, że zagłada Żydów europejskich to jest około 6 milionów ofiar. To jest przerażająca forma wyniszczenia ich. Już na początku wojny pojawiły się pierwsze takie brutalne i okrutne sposoby traktowania skutkujące śmiercią. To jeszcze jesienią 1939 widać, ale bezpośrednie działania zmierzające już do takiego przemysłowego wymordowania Żydów europejskich zaczęły być realizowane w 1941 roku, wiosną i latem, między innymi po rozpoczęciu najazdu na Związek Sowiecki. Ta wschodnia część Polski została wówczas zajęta przez wojska sowieckie, a specjalne grupy zbrodniarzy, głównie z formacji SS, ale nie tylko, dopuszczał się tych zbrodni na ludności żydowskiej, na w tym obywatelach polskich, narodowości żydowskiej, także Wehrmacht, także inne struktury niemieckie. Na masową skalę zaczęto wymordowywać Żydów w całej Europie. Do roku 1945 ten bilans sięgnął prawie 6 milionów. Przerażająca taka fabryczna metoda wyniszczania ludności, przerażające ludobójstwo. I my dzisiaj wspominamy zarówno o samym Oświęcimiu i jako największej fabryce, ale wspominamy też o wszystkich obozach, o Stutthofie, o Bełżcu, o Sobiborze, właśnie o Treblince, o tych obozach i obiektach masowych represji, które miały miejsce w całej Polsce. Nie było dużej miejscowości, w której by nie było takiej fabryki śmierci, czy to KL Warszał, czy na przykład obiekty zlokalizowane tu pod Toruniem. Taki jeden grób, każdy może pójść na piękny spacer w jakiś spokojniejszy, ładniejszy dzień. 8 kilometrów spaceru nad niecałe w linii prostej od toruńskiego lotniska. Dzisiaj 4 domy tam, czy 3 domy zostały takie stare. Chorab. Dawna wioska niedaleko Cegielnika, a bliżej leśnictwa Olek. Tam, gdzie jest ładne miejsce edukacji, ekologicznej edukacji takiej przyrodniczej dla młodzieży. Kilometr od tego miejsca mamy takie potworny pozostałość po potwornej zbrodni niemieckiej. Tam było więzionych kilka tysięcy kobiet żydowskich z kilku krajów europejskich, od Litwy przez Holandię po Węgry, niemieckich Żydówek, tak polskich. Część z nich poniosła tam śmierć, a sam dzień 18 stycznia 1945 to taka potworna selekcja, gdy na koronowo ta Armia Czerwona już uwolniła je. Ponad 1000, które zostało, za to sto kilkadziesiąt zostało, około 50 zostało zamordowanych w tym Chorabiu. Jest tam takie piękne, leśne upamiętnienie. Tam się samochodem bez dobrego napędu nie dojedzie za bardzo, bo nie ma tam drogi nawet asfaltowej, ale spacerkiem kilometr od leśniczówki Olek można tam dojść i zobaczyć piękne, napisane po polsku, takim ładnym, religijnym tekstem, także po hebrajsku. Jest dobre też takie, no, dobra tablica informacyjna obok, upamiętnienie tych stu kilku 10, około 150 ofiar zamordowanych w roku 1945, bo ta zbrodnia zagłady na narodzie żydowskim, ale też zbrodnia, pamiętajmy, w Auschwitz oczywiście upamiętniamy wszystkie narody i wszystkie ofiary obywateli wszystkich państw, które poniosły straty w czasie II wojny światowej, osobowe, które padły ofiarami tych ludobójczych działań, a więc ta zbrodnia miała miejsce w całej okupowanej przez Niemców Europie. My tę pamięć kultywujemy i po to, żeby Niemcy nigdy nie wróciły na taką zbrodniczą ścieżkę działalności, ale także po to oczywiście, żeby oddać hołd, żeby nie zginęły nazwiska tych zamordowanych, żebyśmy wiedzieli, co oni osiągnęli, co zrobili. No, my mamy takie upamiętnienie w Polsce, wśród społeczności chrześcijańskiej Polski, wyjątkowo ważne dla Auschwitz, gdy wspominamy świętego Maksymiliana Kolbe chociażby, a więc mamy kogoś, o którym wspominamy. No dzisiaj akurat były uroczystości rano w Treblince. Tam padło jedno z najważniejszych nazwisk, znane wszystkim dzieciom na całym świecie bez względu na narodowość, ale wybitnego polskiego, z żydowskiego pochodzenia uczonego, ale także lekarza i przede wszystkim no, osobę kochającą dzieci. Chodzi oczywiście o doktora Janusza Korczaka, który w Treblince wraz ze swoimi dziećmi, z którymi poszedł na śmierć, chociaż mógł uciec. Miał taką propozycję, miał taką możliwość, nie chciał tych swoich podopiecznych zostawić i razem z tymi dziećmi zginął w tym potwornym miejscu, jakim był ten obóz zagłady w Treblince. My dzisiaj no, w dużej mierze robimy też te uroczystości. Po to na pewno taka motywacja stała w części tych motywów podjęcia decyzji w 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, bo pamiętajmy, że dokładnie 10 lat wcześniej, przed tą decyzją, czyli połowa lat 90., jeszcze pierwsza połowa lat, dokonały się no, różne ludobójcze zdarzenia. Pierwsza wojna domowa, wojna na terenie byłej Jugosławii z takimi okrutnymi miejscami, jak te kilka tysięcy ofiar, około 8 tysięcy Srebrenica. Przerażająca wojna na terenie Ruandy. Przerażające, już idące w setki tysięcy ilości ofiar śmiertelnych, ludobójstwo, którego dopuścili się przede wszystkim ci organizatorzy tej akcji wymierzonej w ludność narodowości Tutsi, ci nacjonaliści, skrajni nacjonaliści, ludobójczy nacjonaliści, bo tak należy określić ten nurt w nacjonalizmie hutyjskim i ci przedstawiciele narodu Hutu, którzy dopuścili się potwornego działania ludobójczego w samym sercu, w środku Afryki, na obszarze, który ze względów klimatycznych, geograficznych, przyrodniczych był często nazwany takim rajem przyrodniczym na ziemi. Też pod bardzo wieloma względami to była kraina no, generalnie no, jakby predestynowana do tego, aby tam panowało szczęście, a nie zbrodnia, nie coś potwornego. I my dzisiaj po to też wspominamy właśnie tę tragedię, jaką była II wojna światowa, jaką no, swoiste podsumowanie jej, gdy kończyła się już ta niemiecka dominacja i zajmowano poszczególne obiekty i 27 stycznia to jest właśnie zajęcie jednego z największych właśnie obiektów, czy największej fabryki śmierci, nie tylko w dziejach II wojny, ale i w dziejach świata. To miejsce z milionem ofiar, zresztą na pewno ponad milionem ofiar, wspominamy też po to, żeby to był taki znak, symbol i znak ostrzegawczy dla ewentualnych naśladowców, bo pamiętajmy, sama Rosja Sowiecka też była krajem z ludobójczą tradycją, przerażającą. Sama ta czerwona, komunistyczna Rosja Lenina, potem Stalina miała miliony, miliony ofiar na swoim koncie. Niestety po Auschwitz, nawet po rozpoczęciu tej wielkiej akcji edukacyjnej, bo ją rozpoczęto rzeczywiście już w drugiej połowie lat 40. na dużą skalę, poszerzano w latach 50., w latach 60. Do dzisiaj to muzeum to robi. Pamiętajmy, że ono jest odwiedzane przez miliony zwiedzających. Nawet no, jeden rok, to chyba 19 przed wirusem, to było prawie sięgnięcie 2 milionów zwiedzających, czy samego Auschwitz, czy obiektów związanych z upamiętnieniem ofiar i zbrodni nazistowskich na terenie właśnie kompleksu KL Auschwitz. Otóż my to robimy po to, żeby no, gdzie indziej na świecie nie dochodziło do takich zdarzeń, a no, przypomnijmy chociażby Chiny komunistyczne. Chiny komunistyczne w taką ludobójczą fazę funkcjonowania weszły po tym, gdy powstały, czyli rok 49. Wtedy powstała Chińska Republika Ludowa, która ma na sumieniu miliony ofiar. Zresztą takich zbrodni i zbrodniczych państw, czy ze zbrodniczą tradycją jest więcej na świecie. Niektóre nadal funkcjonują, no weźmy chociażby Koreę Północną, weźmy przerażające historycznie wydarzenia kiedyś na terenie Indonezji chociażby. Sięgnijmy do dawniejszej historii z czasów I wojny światowej i do zdarzających dziejów no, tureckiej działalności ludobójczej wymierzonej w ludność ormiańską. Takich działań i to zorganizowanych przez władze państwowe, przez organizacje państwowe, partie, instytucje, wojsko miało miejsce w XX wieku, czy było bardzo dużo. Trzeba, no i niestety również teraz w XXI wieku stoimy czasami niektóre wydarzenia, czy to w wojnie jemeńskiej, czy w niektórych konfliktach afrykańskich, chociażby na terenie Sudanu Południowego, na terenie innych krajów, szczególnie właśnie środkowej części Afryki, nadal no, jeżą włos na głowie informacje stamtąd docierające, rozmaite represyjne, zbrodnicze działania przymierające właśnie takich formuły no, czystek etnicznych, właśnie wymordowywania ludności za to, że są innej wiary, to co się zdarza w Azji na przykład też gdzieś tam na tym pograniczach wielkich etnicznych pomiędzy islamem a chrześcijaństwem albo hinduistycznymi wyznaniami. To są wszystko cały czas zagrożenia, które nad nami, ludźmi, i nad ludzkością cały czas jakby wiszą wobec tego, że ulegnie jakaś część otumaniona tą źle rozumianą ideą narodową, źle rozumianą ideą religijną, źle rozumianą jakąś ideologią polityczną i będzie gotowa jakby dla tej swojej ideologii, dla tego swojego zestawu wartości kogoś mordować. Krzyczymy o tym, przypominamy, pamiętajmy, dosłownie kilka lat temu ogłoszono i opublikowano te 8 tysięcy prawie danych funkcjonariuszy, tych, którzy ośmielili się, dopuścili się zbrodni, że dla dobrej pensji, pozornie takiej stabilnej pracy zatrudnili się, przyjęli służbę, dali się zatrudnić w KL Auschwitz. Nie ma dla nich litości. Oni dzisiaj umarli w ogromnej większości. Już nie żyją, ale wszyscy ci pracownicy tej fabryki śmierci są jakby dzisiaj na takim świeczniku. Są, zresztą była to jedna z najczęściej czytanych polskich stron internetowych, gdy opublikowano z tą przerażającą jakby dominacją największa grupa pracowników KL Auschwitz, to byli obywatele Austrii, wtedy wchłoniętej, wcielonej, zajętej przez Adolfa Hitlera, taka spokojna, piękna, cywilizowana, ze wspaniałą historią Austria, a tu kilka tysięcy obywateli idzie służyć w fabryce śmierci. No oczywiście najwięcej funkcjonariuszy, szczególnie tego szczebla kierowniczego, decyzyjnego, to byli po prostu Niemcy, obywatele Niemiec, którzy dali się, czy to całe dowództwo i komenda, chociaż na przykład właśnie w Treblince, w wielu innych obozach i my przypominając takie dni, jak dzisiaj, ten dzień uwolnienia ostatniej grupy 7 tysięcy więźniów Auschwitz, staramy się wykrzyczeć, kto był sprawcą. Sprawcą było państwo niemieckie, sprawcą byli niemieccy funkcjonariusze, niemieccy urzędnicy, niemieccy strażnicy, ci wszyscy, którzy poszli do pracy, oczywiście pozyskali często rozmaitych pomagierów z różnych krajów, z różnych narodów, ale ten główny organizator to jest oczywiście władza niemiecka i to są przede wszystkim obywatele Niemiec, to są przede wszystkim mieszkańcy państwa niemieckiego. Dzisiaj na pewno państwo niemieckie nie wypiera się tej zbrodni. Gorzej jest z innymi. Gorzej jest z wieloma krajami, które próbują ukryć swoje zbrodnie. I tutaj oczywiście za dzisiejsze przekazy medialne można władzę rosyjską, generalnie pomijając te propagandowe dodatki o wyzwoleniu Europy, ale za to, że wspominają tragedię cywilnej ludności Leningradu, można ich pochwalić. Za to, że wspominają to tragedię milionów więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, można ich pochwalić, ale oczywiście ze smutkiem trzeba stwierdzić, że w wielu wypadkach o winie własnej, o zbrodniach własnych, tu szczególnie chodzi o ten aparat stalinowski i kilkadziesiąt lat sowieckiego, rosyjskiego stalinizmu. Ta epoka, pamiętajmy, zaczęła się tak naprawdę zbrodniami już na przełomie lat 20. i 30., jeżeli chodzi o odpowiedzialność samego Stalina. We wcześniejszym okresie mamy jeszcze ten czas zaraz porewolucyjny z masą zbrodni, ale jeżeli weźmiemy operację związaną z kolektywizacją rolnictwa, wielki głód, miliony ofiar, których nawet bezpośrednio nie trzeba było już zabijać, tylko ich doprowadzono do śmierci właśnie polityką taką represyjną, ograniczającą i zmieniającą, przede wszystkim odbierającą własność i zmieniającą formę funkcjonowania sowieckiego rolnictwa. To jest początek ludobójczej operacji. Stalin powinien być na wieki, tak jak Adolf Hitler potępiony, powinien być symbolem wyłącznie zbrodni, a nie okresowo w rosyjskich działaniach propagandowych pojawia się, to proszę zawsze rzucić okiem do telewizji rosyjskiej, dzisiaj w internecie, to jest łatwe. I co się dzieje w okolicach ich wielkiego święta, jakim jest dla nich Dzień Zwycięstwa, czyli 9 maja, gdzie uprawiają przez cały miesiąc, bo to się zaczyna zawsze na początku kwietnia, taką wielką propagandową akcję przypominającą ten wielki sukces, to wielkie zwycięstwo i przed tym Dniem Pobiedy rozpoczynają też takie właśnie pomnikowanie i zaczynają po prostu jakby takie uhonorowywanie nieuprawnione Józefa Stalina. Zresztą generalnie w całej tej narracji o II wojnie światowej, w wypadku państwa rosyjskiego, mamy takie zagubienie się, że ta wojna się dla nich zaczyna dopiero w 1941 roku, a to nieprawda. Ona się zaczęła w 1939 z ich bardzo dużym udziałem. Tu pamiętajmy, nie byłoby Auschwitz, nie byłoby Treblinki, nie byłoby Stutthofu, nie byłoby Bełżca, Sobiboru od kilkudziesięciu tysięcy, jak w Stutthofie 65 tysięcy zamordowano drugie tyle tych, którzy przeszli piekło na ziemi, będąc tam więzionymi, to ten milion ofiar i kilkaset tysięcy tych, którzy to piekło na ziemi przeszli, ja przypomnę, z naszego regionu żyjącego już kilka lat temu, Kazimierz Piechowski, harcerz z piękną biografią, rocznik 19 w Tczewie, tutaj na Pomorzu, jeden ze sławnych uciekinierów w Auschwitz, który miał ten niski właśnie numer drugiego transportu 918. To dokładnie do końca życia. Ja miałem kilka razy okazję z nim rozmawiać, miałem ten wielki zaszczyt posłuchać go, to zawsze padało coś, co najkrócej można określić. Ja przeżyłem piekło na ziemi. Ja byłem świadkiem piekła na ziemi, takiej potworności, takiego otoczenia właśnie przerażającą krzywdą, tą krzywdą uderzającą. To, co on widział, to były tysiące, dziesiątki tysięcy, ale przecież potem on sobie stopniowo zdawał sprawę, że to dotyczyło wtedy setek tysięcy. Gdy mu się udało uciec, ta fabryka przecież dalej działała i objęła ostatecznie ponad milion ofiar. I my chcemy koniecznie to przypominać, o tym zapomnieć nie można, po to, żeby nigdy więcej takie zbrodnie nie miały miejsca. Dlatego też dobrze, że niektóre kraje, które też mają wiele na sumieniu swojej historii, chociaż o tym pamiętają, miejmy nadzieję, że kiedyś też rozliczą się do końca z takimi zbrodniami, które do dzisiaj ukrywają albo minimalizują, marginalizują.
Jak chociażby ludobójstwo Ormian i inne.
Panie profesorze, to właśnie te rosyjskie działania ludobójcze, te stalinowskie, te sowieckie, to nie może ulec zapomnieniu. Także ten Dzień Pamięci o ofiarach zagłady, ofiarach Holokaustu jest zarazem dla nas po prostu dniem pamięci o wszystkich ofiarach ludobójczych działań represyjnych, zbrodniczych, o tych niewinnych poszkodowanych, bo jeszcze sobie przypomnijmy, wśród ofiar zagłady około 1/3 to byli niepełnoletni, to były dzieci. To były ogromna masa, to statystycznie tu mordowana była ludność cywilna, więc to były kobiety. One nawet były liczniejsze, bo mężczyźni jakby na froncie ginęli. To jest cały ten straszliwy wymiar II wojny światowej, który my w tej formule też przypominamy, żeby II wojny nie da się radośnie z naszej polskiej perspektywy świętować z bardzo wielu powodów tego, jak my w 1945 roku wyszliśmy. I to jest właśnie tak jakby początek wspominania. 11 stycznia wspominaliśmy, taki mały komunikat się ukazał gdzieś tam na stronie Instytutu Pamięci Narodowej. Wielka zbrodnia w cieniu wielkiej zwycięskiej ofensywy. Ta ofensywa styczniowa, która ostatecznie zadaje cios i położyła na łopatki państwo niemieckie Armii Czerwonej, miała też takie konsekwencje, że zaraz za tym zapleczem frontu maszerowały formacje NKWD i na masową skalę wyłapywały nie tylko żołnierzy Armii Krajowej, ale też zdolnych do noszenia broni, zdolnych do pracy mężczyzn w celu łupu wojennego. Górny Śląsk, Wielkopolska, Pomorze, kilkanaście tysięcy z każdego z tych regionów wywleczono do obozów parę miesięcy przed kresem wojny, 2-3 miesiące, Toruń chociażby doznał właśnie czegoś takiego. Z Górnego Śląska 42 300, to jest dokładnie książka, która się ukazała miesiąc temu, Dariusza Węgrzyna, która pokazuje jakby coś, co otacza, w pobliżu się znajduje, bo to jest region sąsiadujący właśnie tego kompleksu Auschwitz. Ale dzisiaj szczególnie też pamiętamy o narodzie żydowskim, o tej zagładzie, i pamiętamy o tym, że my tu w Toruniu mamy niezwykle ważne upamiętnienie. Takie upamiętnienie Holokaustu, jakie zbudowano w sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu, jest po prostu ewenementem na skalę światową. Ktoś, kto w tej kaplicy nie był, nie widział, nie wsłuchał się, nie wczytał się w to, co jest na tych pięknych, czarnych, marmurowych ścianach, to odwołanie się do Ewangelii świętego Jana i te ponad 1200 nazwisk, i nie spojrzy, co to są za życiorysy, począwszy od Józefa i Wiktorii Ulmów, ich dzieci, nie zrozumie, jak straszna była II wojna światowa, jak straszny był żydowski, ale także polski los w tym czasie. Temu dzisiejszy dzień służy, temu służą też te uroczystości. Dzisiaj będzie też, później można obejrzeć, będzie między innymi z Bydgoszczy takie bardzo ważne przesłanie naukowe. Pani dr Kinga Czechowska, specjalistka od problematyki między innymi stosunków polsko-żydowskich, także o II wojnie światowej, opowie na żywo o godzinie 15 właśnie o zagładzie, o historii zagłady Żydów ze szczególnym uwzględnieniem Żydów polskich i całej historii niemieckich zbrodni, niemieckiego ludobójstwa. miejsca w czasie II wojny światowej. Oczywiście no, zachęcam też wszystkich do słuchania relacji Radio Maryja, właśnie jak usłyszałem, będzie ten przekaz robiło, bo to jest cały czas ważne. My musimy bronić pokoju, no, bo to bronimy. W ten sposób właśnie bronimy pokoju. Zwróćmy uwagę, dzisiejsze przekazy informacyjne są w ogóle zdominowane głównie czymś innym, nie przeszłością. Ciągle o tym, jaka jest sytuacja na froncie, albo gdzieś tam, co się dzieje na naszej granicy z Białorusią. Czasami rzeczywiście no, można aż no, w taki smutek popaść, że jakby jesteśmy prawie u progu, czy te obawy się pojawiają jakiegoś nowego konfliktu. Oby nie. Módlmy się, żeby...
Nie budźcie bestii w człowieku, raz obudzono, nie cofnie się przed niczym. Testament więźniów obozów koncentracyjnych. Panie profesorze, wiele jeszcze pytań mamy w zanadrzu, myślę, ale aktualności dnia mają te ramy czasowe i muszę dziękować, chociaż krótko zapytam, jak pan profesor ocenia przy swojej wiedzy historycznej, też tym doświadczeniu prowadzenia wrażliwej informacji historycznej, upamiętniania, informowania, badania, to na przykład, że w Bundeslidze z okazji wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz, z okazji tego dnia pamięci o ofiarach Holokaustu, zakładane są sześciokolorowe w obronie osób LGBT+, opaski przez kapitanów.
No to jest naprawdę nieporozumienie, bo oczywiście można wykorzystać historyczny fakt represji, między innymi wobec osób homoseksualnych, zbrodni niemieckich popełnianych na tej grupie osób, ale pamiętajmy, że to jest taka próba wyselekcjonowania i wybrania jednej małej grupy do skoncentrowania się na niej, gdzie gubimy wszystkie inne ofiary. Gubimy ogromną większość innych ofiar. My no, tego dnia musimy pamiętać. Nie tylko. Szacujemy, że w Auschwitz, samym Auschwitz zginęło 960 tysięcy, to jest minimalna liczba, zostało zamordowanych osób narodowości żydowskiej z kilkudziesięciu krajów, w tym największe grupy takie idące, no albo wielotysięczne, kilkunastotysięczne, począwszy no kilkadziesiąt, 55 tysięcy z Grecji, ponad 50 tysięcy z Holandii, blisko 70 tysięcy z Francji, ale też te wieloset tysięczne, typu mamy 400-tysięczną Rzeszę z Węgier czy z Polski. I poza tą grupą żydowską, no wiemy, że na pewno też obywatele polscy narodowości, czy chrześcijanie polscy, Polacy, także obywatele sowieccy, głównie czerwonoarmiści, tam będą dominować osoby narodowości rosyjskiej i narodowości ukraińskiej jako druga kategoria, potem będą też Kazachowie, Uzbecy. I teraz wyodrębnianie według tego kryterium seksualności, tej opcji orientacji seksualnej jakiejś grupy, no po prostu budzi zadziwienie, budzi niezrozumienie, jest to no rodzaj nieporozumienia. W ten dzień, w tym momencie należy po prostu pamiętać o tych wszystkich milionach ofiar, oddać im hołd. To tak samo jak no, mamy czasami też takie nieporozumienie, niezrozumienie, że we wszystkich obozach zagłady ginęły ofiary także innych narodowości. No weźmy Treblinkę, ten obóz pracy ulokowany na tym samym terenie, w tej samej miejscowości, obok no, wioska była Wólka Okrąglik i mamy tutaj tę małą osadę Treblinka, gdzie mamy co najmniej tych 10 tysięcy chrześcijańskich ofiar zamordowanych w tym obozie. No w samym Auschwitz już wspominaliśmy, tam są przedstawiciele wszystkich narodów europejskich, dominuje i to jest najważniejsza grupa i to zawsze trzeba podkreślać. Los ludności żydowskiej w czasie wojny był straszny, potworny. Skazani byli na śmierć za samą narodowość. W wypadku wielu innych nacji no, wybierano tych aktywnych, czynnych, tych mordowali Niemcy, czy wybierali elity. No tak jak w wypadku Polski ksiądz, nauczyciel, duchowie, to była grupa do zamordowania.
Panie profesorze, ale, no, gorąco to serdecznie dziękuję.
To jest smutne, to rzeczywiście jest no, nieporozumienie, to jest niezrozumiałe dla mnie.
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, 27 stycznia w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. W aktualnościach dnia profesor Mirosław Golon. Dziękuję panie profesorze za rozmowę.
Bardzo dziękuję z panem.
Bardzo dziękuję z panem Bogiem.